Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Zapraszam wraz z radnym poznańskiego osiedla Stare Miasto Tomaszem Dworkiem w drugiej godzinie nocnych rozmów do rozmów i do słuchania na temat naszego otoczenia. Jeszcze nie mówiliśmy w zasadzie o naukowcach, bo wszędzie naukowcy się muszą
wymądrzać.
No chciałem dokładnie, z ust mi pan to wyjął. A podobno istnieje taka dziedzina, która się nazywa psychologią miejsca zamieszkania.
Społeczna psychologia środowiskowa. Rozmawialiśmy o książce pana profesora Augustyna Bańki. Mam wrażenie, że na temat społecznego czy też psychologicznego odbioru przestrzeni w ogóle nie dyskutujemy, a na pewno nie dyskutują deweloperzy, choć myślę, że wiedzą, że dobrze zaprojektowana i wybudowana przestrzeń ma znaczenie.
To czemu tego nie robią? O, mam jeszcze kolejny telefon, to w takim razie odbierzmy i będziemy zaraz rozmawiali. Halo, halo? Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, jesteśmy na antenie. Jeśli pan chce z nami porozmawiać, to służymy naszym zakresem, naszym głosem. Tym razem chyba nie porozmawiamy. Wymądrzamy się dalej.
Tak, myślę, że deweloperzy doskonale o tym wiedzą. Tylko kwestia pieniędzy, hajsu, żeby budować gęściej, więcej zarobić na tej inwestycji. Taki banalny przykład, jeżeli wchodzimy do kościoła, nawet kościoła, nie wiem, świątyni buddyjskiej, nie wiemy, że to jest świątynia buddyjska, z jakiegoś powodu ściszamy głos, czy czujemy się niepewnie. Inaczej, gdy wchodzimy do centrum handlowego Stary Browar, do świątyni handlu, też zupełnie inaczej się zachowujemy niż na przykład w jakimś blażaku.
Bo jest tak wybudowana.
Bo jest tak skonstruowana. Mhm. A gdy jest elegancka toaleta, też się staramy trochę bardziej kulturalnie zachowywać niż w jakimś obskurnym szalecie. Więc jak dobrze przestrzeń zaprojektować, wiedzą naukowcy, wiedzą deweloperzy, wiedzą architekci. Nie buduje się tak, bo to są kwestie finansowe.
Bo jest droższe, jak rozumiem. Wszystkim rządzi tak naprawdę pieniądz.
Mamy też dworzec w Poznaniu.
Jeszcze raz spróbujemy odebrać telefon. Halo, halo, dobry wieczór.
Halo.
Tak, dobry wieczór. Halo.
Nie mówicie nic o współżyciu
społecznym.
No nie społecznym, jak to się mówi. Współżyciu z otoczeniem. Mhm. Przykładowo, dam takie przykłady. Osiedle Piastowskie, omawiane tutaj jako takie wspaniałe. Byłem u znajomej 20 lat temu na ostatnim piętrze beta, najdłuższy nad Wartą taki.
Kojarzę.
Slam?
Kojarzę.
No, wieczorem wyszedłem do kuchni i powiedzmy sobie, chciałem coś jeszcze dojeść. Spojrzałem na sufit, a sufitu nie widać. Cały brązowy, jak to się mówi, wywołałem i mówię, co jest? A karaluchy, to normalne jest, jak to się mówi, w całym bloku są karaluchy. Mhm. No, piękne mi mieszkanie, jak to się mówi, z karaluchami.
A pamięta pan sypy na przykład na niektórych? Słucham? Pamięta pan sypy na niektórych osiedlach, wieżowcach, tam gdzie się spuszczało śmieci takim wielkim tunelem?
Tak. Podobno, że czasami w tych blokach oficerskich na Liberca podobno dozorcy mówią, że już tam nie ma tych karaluchów, że podobno wytępili, bo wszyscy teraz już rzucają we folii, we workach foliowych śmieci sypami, ale wszyscy sypy nadal są. Ja wiem, że karaluchy żyją nawet, jeżeli jest instalacja elektryczna puszczona w tak zwanych bowdenach, czy bowdenach, co się tam nazywało, i tam karaluchy też przechodzą z mieszkania do mieszkania i tak po kolei, jak jest jedno mieszkanie z karaluchami, to
no trochę sami jesteśmy odpowiedzialni za te karaluchy.
Tak, ale też faktycznie to było dawne budownictwo.
Zgadza się, że to było dawne budownictwo. Ale kolejny przykład. W Marcinie, na głównej ulicy tego, własność ZKZL-u. Budynek, powiedzmy sobie, 110, 115, nie wiem, one tak mniej więcej wszystkie mają. W oficynach farba nie pęka. Nie, ta olejnica pęka. A czemu pęka? No bo, jak to się mówi, pod spodem są wykwity. Kwitną grzybki i wyrzucają tak zwane spory, nie? Tego nie widać gołym okiem, jak to się mówi, tylko można się domyślać po tych pęknięciach, po tych pękrzyżykach pod cynkiem, że tam pod spodem żyje grzyb.
Na szczęście miasto coraz więcej tych kamienic remontuje i co więcej dostosowuje do osób z niepełnosprawnościami.
To zrobili, wiem jak to robili, wiem, że to jest naprzód malowanie, po pierwsze tam było malowanie, nie pamiętam, 68 rok, potem był 80. Któryś to bodajże...
Czyli co 20 lat?
Szósty, więcej, 27.
To koszmar.
I tak jest. No i ostatnio wymalowali teraz w 2024.
No to taki zachowali, że tak powiem, rytm 30 prawie lat.
Ja już tam nie mieszkam, pytałem znajomy, jak było, no jak, no, pędzlem, i już, jak to się rozdam. W niektórych miejscach trochę skromnęli.
A gdzie pan teraz mieszka? Jak się żyje?
No właśnie, jak się panu żyje?
Żyje się gorzej. Walczę z karaluchami, jak to się mówi, i tak dalej, ale nie mam pretensji, bo to już jest, jak to się mówi, budynek z betonu, więc tego. Ale ja chciałem wrócić jeszcze do tej spory, do tego. Wchodząc do takiej oficyny, człowiek widzi to i nie zdaje sobie sprawy, co to jest, jak to się mówi.
Ale nie wie, czym oddycha tak naprawdę w takim domu.
Nie wie, czym oddycha. Mhm. I ja tam mieszkałem 40 lat. Mnie to kosztowało tylko, jak to się mówi, raka prostaty. A tylko. Wyszedłem z tego 25 lat już po operacji. Jakoś jeszcze żyję.
Słyszę, że ma pan dystans do tego, chociaż to są dramatyczne.
Ale wie pan, koledzy z lat dzieciństwa i tak dalej, to wszystko już, jak to się mówi, nie żyje, wszystko umierali na raka trzustki. Umarło w tych oficynach, liczyłem około 20 czy więcej osób. Nie wszystkich się znało, nie ze wszystkim się było w kontakcie, nie wszyscy mówili na co kto umarł. Ale i to umierały osoby w wieku 40, 50 albo 50 z małutkim raczykiem i tak dalej. Więc ja jestem w szczęśliwym położeniu, że przeżyłem, jak to się mówi, z tym rakiem prostaty, jak to się mówi, i nie mogę narzekać, że nie żyję.
Co dla pana jest takim dobrym miejscem do życia w mieście? Czy jakieś podwórka?
Pan, w tej chwili mam problemy z poruszaniem się na trzech nogach, jak to się mówi, więc tego. Jakaś dostępność do komunikacji. Wracając do tej komunikacji, można powiedzieć, że zmieniło, bo na przykład swego czasu przed ulicą Raczajczaka na Marcinie był przystanek tramwajowy. Co pamiętam jako młodzieniec i tak dalej, że to się nawet wyskakiwało, jak to się mówi, im tramwaj stanął, to już się wyskakiwało i się wpadało do swojej bramy. Potem przez szereg lat nie było tam przystanku, no bo jak, no, przez tramwaj nie będzie co chwila stał.
A teraz
znowuż jest przywrócony, więc...
Chciałoby się wyskoczyć znowu, co?
I kolejny przystanek przy Raczajczaka, przy Bibliotece Uniwersyteckiej.
Drzwi są automatyczne.
No tak, już pan tego numeru nie zrobi.
Samemu zamykało, więc już nie było że drzwi mogły przeszkadzać, ale jak to się mówi, wyjej się. To się zmieniło. Chociaż wiele rzeczy się nie zmieniło. Ja już taką rzecz, takie badanie sobie zrobiłem, statystyczne. Stanęłem na narożniku Marcina Raczajczaka, idę w stronę Kociaka i tak dalej, i wpada deszcz i patrzę, który gór jest zapchany, który odbiera. Po jednej stronie tylko.
I co panu wyszło z tych badań?
Oj, boję się, że ocena nie będzie zbyt dobra tej infrastruktury.
Połowa była, odbierała wodę, połowa nie. Minęło lat, powiedzmy 15 czy jeszcze więcej. Zmienił się ustrój i tak dalej. wszystko się zmieniło. Kamienice wróciły do właścicieli, to znaczy tam o jednej wiem, że wróciła do właścicieli, tam gdzie byłyby ścieżki na muzy i tak dalej. Ale też, ponieważ sam tą cyfrę pamiętałem, no to była już, jak to się mówi, jakaś 11 sztuk, ale po ją pamiętałem, przeszedłem, poczekałem na deszcz i przeszedłem ten sam odcinek i liczyłem. I nadal było połowę.
Czy są stałe miejsca też na Świętym Marcinie? To jest pewnie Kociak, te same desery i kino Muza.
Tak, ale też tyle samo spodzienek nie odbiera, jak mówi nasz słuchacz.
Mnie interesowały te studzienki, które odbierają wodę z dachu, nie?
Ale to teraz też studzienki są zatkane, pan mówi.
No, więc tak samo połowa, tylko tyle, że ja nie zaznaczałem sobie, jak to się mówi w pamięci, czy akurat w tym miejscu ta sama studzienka jest cienna.
To można to przyjąć jako zgłoszenie.
Niemalże. Ale filozoficznie można powiedzieć, że rzeczywiście wszystko płynie, ale studzienki też płyną.
No, ja wiem, że w kamienicy czy była taka sytuacja, że tam się zmieniali dozorcy przykładowo i był jeden pan, który się interesował tym i robił to, że taką studzienkę taką najważniejszą tam przetykał i odmulał i dzięki temu odbierał wodę. Jak zmarł, to potem woda się zaczęła lać gdzieś na wysokości drugiego piętra, bo tak się to pozapychało. Tak to
takie studzienki też powinniśmy zgłaszać. I to jest taka pana opowieść z takim przykładem też społecznej odpowiedzialności za miasto. A coś źle funkcjonuje, warto zgłaszać.
Byli ludzie, którzy mieli wykupione, ale nie wiem, czy zgłaszali.
Chyba warto. Chyba warto mimo wszystko mieć oczy dookoła głowy.
Ale jak się zgłasza inne rzeczy i nie reagują, to potem przestaje.
Można się zniechęcić, to prawda. Ale mimo wszystko warto cały czas być odpowiedzialnym za tę przestrzeń, która jest wokół nas, bo tak naprawdę ona służy nam wszystkim.
No, zgadza się, jak to się mówi. Ale tak jak pan mówił, to komunikacja. No, komunikacja w tej chwili, jak to się mówi, trochę krewem, bo do końca maja miały te wraki tramwajowe wysoko podwoziowe zniknąć. No, nie było to do końca maja, bo jeszcze chyba w lipcu niektóre jeszcze widziałem.
Dla pana to jest ważne, żeby był nisko podłogowy.
Dla mnie jest ważne, bo
dla wszystkich to jest bardzo ważne.
Ja wejść po tych schodkach to jest dla mnie bardzo trudne. Więc
i to też jest otoczenie nasze.
Ale w tej chwili już są, jak to się mówi, te niskopodłogowe i dzięki Bogu.
No więc właśnie to jest tak, że możemy z jednej strony mieć karaluchy, z drugiej strony mamy niskopodłogowce. Ja nie chcę oczywiście tego wszystkiego trywializować.
No jeszcze nie wszystko jest takiego
ale
dobrego.
Widzimy różne aspekty. No tak.
No są różne. Jest na przykład aspekt wejścia do starego browaru od strony Ratajczaka nie wejdę, jak to się mówi. Dlaczego? Drzwi obrotowe. Ale czasami można, mogę sobie pójść i tam którejś drzwi do którejś kawiarni może będą otwarte, to wejdę tędy sobie.
A my takich rzeczy nie widzimy, to jest też istotna sprawa właśnie, jak ktoś to konstruuje. No.
Tak,
to prawda.
Sąd okręgowy na Hejkowskiego, jak tylko drzwi obrotowe, no trzeba iść stukać w drzwi.
Czyli tak naprawdę to jest wykluczenie.
To jest bardzo ciekawa obserwacja, z której sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z sytuacji, kiedy drzwi obrotowe mogą być barierą.
Ja sobie nie zdawałem sobie
sprawy. No dla mnie jest barierą, bo ja nie wejdę. No, od razu taka góra mi się pod gardłem rośnie i tego. Schody ruchome też nie wejdę w żaden sposób. No może do góry, to może bym pojechał. W dół na pewno, nie? Jak to się mówi. Ja mam zawroty głowy, utrata równowagi, to tamto.
To lepiej, niech pan nie próbuje mimo wszystko.
Lepiej
rzeczywiście
próbuję. Chodzę po schodach jak tego, no ale przykładowo na tym, na kaponierze nie wszystkie dźwigi działają.
Legendarne schody na kaponierze.
A z jakiego firtla pan dzwoni? Z jakiego firtla pan dzwoni?
Grunwald.
To blisko. No to trochę zieleni ma pan przynajmniej.
No, trochę mniej, bo był taki tu niedaleczko, bardzo nawet niedaleczko, taki park społeczny z tym schronem sławetnym, że to Poznań ma tylko dwa schrony, jeden gdzieś tam w centrum miasta dla prominentów i to drugi właśnie...
Legendy miejskie.
No, taki, że ten drugi szlam w takim parku społecznym między osiedlem Kopernika a jakąś tam ulicą na B, nie już nie pamiętam. Mm-hmm. Babimońską bodajże, czy coś takiego. Mm. Jest taki szlam z pierwszej wojny albo drugiej, nie wiem. W każdym razie jest i w pełni sprawny. I tam był taki parczek społeczny. Tam się ktoś opiekował, to tamto.
Co jest dla pana dobrego w mieście? Słyszeliśmy stary browar.
Tak, i komunikacja.
Znaczy, co jest komunikacja dobra.
Żebyśmy służba tylko nie narzekali.
Służba zdrowia, co prawda, jak musiałem mieć operację urologiczną, to musiałem do tego, do pościgówka.
No w szpitalu nie lubimy bywać, a gdzie pan lubi bywać w Poznaniu?
W szpitalu nie zrozumiałem pytania.
Pytanie dotyczy w ogóle miejsc, które pan lubi w Poznaniu, nie tylko
które są dla pana
musi być, tylko gdzie pan ma ochotę bywać.
Gdzie miałbym ochotę bywać. Mhm. Mówiąc szczerze, w tej chwili to człowiek już najbardziej lubi być
u
siebie w pokoju, bo w tym wieku to tak, no znajomi powymierali, co się mówi, koledzy to samo. Także nie ma z kim jakiś...
Ale zawsze może pan do nas zadzwonić. I dziękujemy, że dzisiaj pan się z nami podzielił.
No, fajny temat jest, tylko tak jak powiedziałem, tam panowie ruszaliście jedne aspekty, a są jeszcze i inne.
I bardzo
ja
dobrze.
Ja wskazałem kolejne, a z jakichś innych aspektów to może być jeszcze wiele innych.
To bardzo fajny głos.
Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Będę na przykład pamiętał kwestię obrotowych drzwi. To mi zapadnie w pamięci. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.
Dobrej nocy.
Dobranoc. Wszystkiego dobrego.
No właśnie, kolejna cegiełka do naszej opowieści o tym, jakie to jest otoczenie. Za chwileczkę.
Warto słuchać ludzi i te drobne obserwacje, bardzo ważne. Te drzwi obrotowe rzeczywiście są znaczące, bo to może utrudniać wejście do budynków dla osób.
Jeżeli mówimy jeszcze o takiej świątyni handlu, jak ochrzczyliśmy stary browar, zresztą to nie jest nasze określenie, no to faktycznie może to być mała taka beleczka wokół.
Musimy pamiętać o tym, tworząc dobre, przyjazne miasto.
na końcu bajek. Święty był spokój, już opadły fale. Miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty. Doszły na świecie do głosu złe głosy. Się czuję dziwnie lekko na wznak. O, o, wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen.
Pół godziny rozmawiamy dzisiaj o naszym otoczeniu, o życiu w przyjaznym albo i nieprzyjaznym otoczeniu, z ciekawymi wątkami, ciekawymi wnioskami i uwagami, także ze strony
wniosków
słuchaczy.
Póki co nie ma, bo ja już zupełnie nie wiem, czy to miasto jest takie fajne, choć tutaj słuchacze jednak mówią, że w tym mieście, na które tak mocno narzekamy, jest mnóstwo fajnych rzeczy. Świata. Chyba więcej plusów niż minusów. Trochę o wsi mówiliśmy i nie wiemy do końca, czy ta wieś jest fajna, czy nie fajna, czy możemy w niej wypoczywać, czy dobrze funkcjonować.
Spotkałem ludzi, którzy uciekli. Uciekli z powrotem, bo nie byli w stanie żyć tak bardzo na świeczniku. Okazało się, że wszyscy się znają, że trudno zachować anonimowość. Do tego dochodziły te kwestie infrastrukturalne, jakieś tam odcięcie od pewnych rzeczy, których byli przyzwyczajeni. Ja nie twierdzę, że to jest średnia statystyczna.
A to ciekawy wątek dotyczący przypadki. Anonimowości. Deweloperzy zachwalając mieszkania w mieście właśnie mówią, że będziecie anonimowi w tym wszystkim.
I to ma być zaleta, czy to jest wada?
Już nie wiem, czy do końca anonimowi, bo mówią, że dobrze znać swojego sąsiada. To dobre sąsiedztwo też jest bardzo ważne w wielu aspektach.
My tu mieliśmy temat dotyczący sąsiedztwa i jak bardzo wielu ludzi może liczyć na pomoc sąsiadów w sytuacjach kryzysowych.
Ja w to wierzę i tak się dzieje. Jest taki projekt na Starym Mieście, wracamy do Poznania, ale w mniejszych miejscowościach jest to bardziej naturalne. Projekt Dobry Sąsiad, w których Rada Osiedla wyróżnia tych, którzy działają, robią trochę więcej dla swojego sąsiedztwa, sąsiadów czy okolicy, przedsiębiorców, którzy gdzieś tam są związani ze swoim fyrtlem. Takie restauracje trochę jak we Włoszech, w Hiszpanii podróżujemy. Widzimy, że ktoś wchodzi do knajpy, jest stałym gościem.
Tak, to są też, sami lokalsi.
To też w mieście funkcjonuje i te dania często są dużo tańsze, tak? Bo jestem stałym klientem, znamy się, lubimy się. I to też jest bardzo ważne. Budowanie takich relacji, takich więzi, one są czasami łatwiejsze, trudniejsze na wsi czy w małych miejscowościach. Mówisz o tej anonimowości, to jest bardzo ciekawy wątek.
Bo to jednak naprawdę może być mimo wszystko atut, prawda? Jak Andrzej Zaucha śpiewał chociażby C'est la vie, o swoim jednym otoczonym rynku z kościołem, knajpą, widokiem z mostu.
Knajpa, kościół, tak musiałem sobie w głowie zaśpiewać. Nie będziemy śpiewali na pewno.
Mostu, ale ja rozumiem, że to jest pewna pochwała tego, że można w tym się odnaleźć w tej swojej małej ojczyźnie bardzo dobrze. Uniwers śpiewał tak, że gdzieś tam za granicą może jest lepiej, ale ja wolę ten kamień, bo mój.
Jest czas pracy, jest czas wypoczynku i w mieście można te wszystkie potrzeby trochę lepiej, szybciej realizować. Ciągle podkreślam, że potrzebujemy spokoju, ucieczki od hałasu, żeby się zregenerować.
No ale to wszystko jest takie, no tak, w takim razie ja dołożę jeszcze jedną cegiełkę, bo mówimy o tym, że w mieście możemy nawiązać te relacje, z drugiej strony uciekamy od hałasu. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia umieszczanie dobrostanu mieszkańców w centrum planowania zarządzania miastem powinno być priorytetem, czyli tak zwana urbanistyka regeneracyjna. Czy to w ogóle jest możliwe w dużym mieście?
Tak jak tutaj mówię spokojnie, staram się znajdować dobre słowa, tutaj za chwilę będę mówił szybciej, będę się wkurzał, denerwował, bo uważam, że w Poznaniu w ogóle w Polsce nie ma urbanistyki. Mówimy o tych mieszkaniach.
Umarła w 89
tych
roku.
Norach, ja nazywam to norami, bo trudno założyć rodzinę, nawet będąc singlem, funkcjonować w mieszkaniu, które ma 16 metrów. Mhm. Wcześniej Polacy narzekali na takie mieszkania gomułkowskie. Tutaj pan mówił o blokach w Krakowie. Czy te bloki były starsze niż piastowskie? Piastowskie 68 rok.
To mogło być
bardzo
podobnie. Mogło być podobnie.
A były takie mieszkania ze ślepą kuchnią. Mm. No, wojny domowej.
Na Winogradach, zresztą w wieżowcach, tych, które są na osiedlu Kosmonautów, czy na osiedlu Zwycięstwa, czy Krajobrazu.
I czego się nauczyliśmy?
I Wichrowe Wzgórza.
I czego się nauczyliśmy? A standardem się staje jeden pokój z aneksem kuchennym.
Czyli ślepa kuchnia.
No jeszcze gorzej, tak, bo nie ma żadnej ściany i kwestia wentylacji, zapachów i pewnego funkcjonowania, tak, w kuchni zawsze.
Czyli to jest ten chów, tak, klatkowy?
No chów klatkowy, to różnie możemy rozumieć ten chów klatkowy, na pewno pewien wskaźnik wielkości powierzchni, w której człowiek może dobrze, bezpiecznie, kulturalnie, w dobrostanie funkcjonować. A jeżeli chcemy założyć rodzinę, to też i ojciec, i matka, i dzieci potrzebują swojego kąta do nauki, do wypoczynku, do relaksu, a w małej przestrzeni mała przestrzeń będzie przestrzenią konfliktogenną.
Przeludnienie, właśnie na zagęszczenie na mojej przestrzeni, to także jest wskazywane przez lekarzy jako...
Ale nawet zagęszczenie w przestrzeniach rekreacyjnych. Wspomnieliśmy o Malcie, jeżeli tam będzie zbyt dużo ludzi, tak jak na plaży, to jest fajne na chwilę, tak? Ale no trudno funkcjonować, ogradzamy się parawanami. Dlaczego? Bo chcemy mieć tą intymność, chcemy mieć spokój. Jeżeli nad Maltą będzie zbyt dużo ludzi, tak, będzie hałas, będzie trudno się poruszać, komunikować, to nie będzie przestrzeń rekreacyjna.
Czy my czasami nie próbujemy stworzyć coś, co jest niemożliwe? Bo sobie te postulaty wyliczamy, ale one często sobie trochę
życie
se
la vie, ale warto tworzyć tą dobrą przestrzeń. Zmieniamy się także my jako ludzie. Jesteśmy trochę starsi czasami, mamy inne potrzeby, więc dzisiaj to myślenie. Fajnie, że to wybrzmiało, że dzwonią osoby z niepełnosprawnością. Mamy społeczeństwo.
Może one są bardziej właśnie bardziej wyostrzone mają zmysły na to, co tak naprawdę kuleje.
Ale tak naprawdę to dużej krytyki miejskiej infrastruktury tego, co jest w mieście, nie było. Bardziej się obawiałem, że będą telefony mówiące, myśląc
chociaż to zielone światło i pytanie, czy przejdę, czy nie przejdę, czy jest zielone światło, czy nie, no to jest...
To zupełnie inny problem. Ostatnio znalazłem takie zdjęcie sprzed paru lat, kiedy w centrum miasta, przy ulicy Za Bramką, przy Placu Wiosny Ludów, były światła właśnie, kiedy nie było w zasadzie szybkiej ruchu, tak, nie było komunikacji samochodowej, no musieliśmy czekać na zielone światło, tak? Dzisiaj nie ma tych zielonych świateł, jest strefa zamieszkania, gdzie możemy swobodnie się poruszać po centrum miasta, ale też ten głos, że te osoby z niepełnosprawnością potrzebują tej infrastruktury, muszą wiedzieć, czy coś nadjedzie, czy nie nadjedzie.
Ja bym chciał o jednym symbolicznym miejscu porozmawiać i pana zapytać, bo to jest też przestrzeń pańskiego działania, pańskiej rady. Święty Marcin, czy to, co się dzieje tam, bo tam się wszystko spotyka, wszystkie postulaty możliwe i efekty tych różnych działań, czy pan co do zasady ocenia pozytywnie to, co się tam wydarzyło, jak to wygląda w tej chwili, jak ta przestrzeń wygląda, jak funkcjonuje społecznie i wizualnie, i pod każdym innym względem.
Trochę to będzie reklama, ale to jest działanie społeczne. Na przełomie września, października odbywa się Poznań Design Festival. To jest takie przedsięwzięcie, gdzie różni ludzie dyskutują o przestrzeni miejskiej, o tym, jak to miasto idealne powinno wyglądać.
I tam... A propos naszych tematów.
Przy okazji któregoś z takich paneli dyskusyjnych, spotkań, często bardzo burzliwych, wypłynęła kwestia prototypów. Miasto zamawia określone ławki, tak, bo architekt, bo designer wymyślił ławki, czy lampy, czy oświetlenie. I bardzo często są to rzeczy, które pięknie wyglądają, ale są nietrwałe i też naprawa tych rzeczy jest bardzo kosztowna, bo jest to rzecz unikatowa, wyjątkowa. Więc warto nad takimi rzeczami też myśleć. Ja bardzo pozytywnie oceniam to, co się w centrum miasta wydarzyło.
W sensie powrotu życia, tak? Takiego na
to życie Marcin. Nie jestem pewien, czy jeszcze do końca wróciło. Z drugiej strony, czy chcemy mieć w Poznaniu jeszcze więcej turystów, mieć mieszkania z najmem krótkoterminowym, na którym ci, którzy na stałe mieszkają, są przerażeni, bo w sytuacji, w której w mojej klatce jest mieszkanie, które służy na imprezy, tak, są takie lokale, tylko na imprezy ktoś wynajmuje, no to jest piekło. I takie mieszkania są w wielu budynkach w centrum. Dla stałych mieszkańców to jest bardzo uciążliwe, to jest przerażające.
Na Wrocławskiej już chyba nikt nie mieszka w ogóle, no bo to jest ulica tak imprezowa, że tak słyszałem, że to już...
A czy ktoś chciałby tam mieszkać w ogóle?
No właśnie.
Ja trochę ubolewam nad miejscowym planem, który został przez Radę Miasta uchwalony, w którym tutaj odrzucono te postulaty, żeby tworzyć określone strefy mieszkaniowe, usługowe. Pan prezydent uznał, że można robić, co się chce, tak? To, co jest najbardziej zyskowne, tak? Czy racjonalne dla przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości. I mamy sytuację, w której będziemy mieli tylko najem krótkoterminowy, będzie owszem więcej turystów, tylko pamiętajmy, że w Poznaniu liczba mieszkańców spada. I teraz taka ciekawostka tylko. Gdybym zadał takie pytanie, czy w ciągu ostatnich kilku lat liczba mieszkańców Jeżyc, które są kwitną, możemy powiedzieć, mnóstwo knajp, mnóstwo młodych ludzi, to wszystko świetnie wygląda. Czy jest więcej mieszkańców niż 3 lata temu, a czy mniej mieszkańców?
Pytanie, czy to są mieszkańcy, czy to są ludzie, którzy odwiedzają Jeżyce, bo takie one są.
Zależy nam... Poznaniakom, władzom miasta, wszystkim, żeby ludzie zameldowali się w mieście, bo to są podatki, które są przeznaczone na infrastrukturę.
Miasto mówi, że widzi według swoich danych, że tych ludzi jest więcej, natomiast tych stałych meldunków podatkowych, czyli tych 40%, które z naszego podatku wracają do miasta, no ubywa.
Okazało się, że tych mieszkańców na Jeżycach jest jednak mniej, choć wybudowano mnóstwo nowych budynków w ciągu Dąbrowskiego po dawnej Wiepofamie.
To zresztą dobre miejsce, tak w ogóle, jeżeli chodzi o lokalizację.
No tak, ale tutaj miasto zachęca do tego, żeby płacić podatki, bo to z tego są pieniądze na miejską infrastrukturę, a tak się niestety nie dzieje, więc co zrobić, żeby ci stali mieszkańcy, którzy są na pewno bardziej związani z danym fytlem, rzeczywiście pozostali, jak tworzyć im dobre warunki, a w sytuacji, powtarzam, mini apartamentów, najmu krótkoterminowego, trudno normalnie funkcjonować,
trudno tworzyć... mini apartamentów w sensie patodeweloperki, bo jak rozumiem, o tym pan pan mówi? O tych mikro...
o mieszkaniach poniżej standardu 25 metrów, a takie mieszkania są niestety coraz częściej budowane, które nie służą dobrosąsiedzkim relacjom na pewno.
Za chwileczkę chciałbym o jeszcze jednym pomyśle porozmawiać, który się pojawił w czasie pandemii. No być może jest to jakiś sposób też na naszą rzeczywistość. Jeszcze nic o amerykańskich naukowcach. Słynny taki kwantyfikator, którego się używa przy różnego rodzaju badaniach.
Ale... Ameryka jest zaskakującym miejscem dzisiaj.
Tak, to będą konkretni ludzie, naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii, San Diego, którzy...
Kolejne badania.
Tak, którzy stwierdzili, że mieszkanie w miejscu przyjaznym dla pieszych pomaga w nawiązywaniu kontaktów z innymi i scala miejscowe społeczności.
O matko, ale ale to ciekawe doświadczenie. No chyba wszyscy wiemy, tak, że potrzeba mi jest do spotkań. Na nowych osiedlach brakuje takich punktów. Blok. I takim punktem spotkań jest spożywczak, czy no jakaś piekarnia w tym wszystkim.
To powinien być co, dom kultury osiedlowy, czy jakieś takie miejsce, nie wiem, zieleniak na przykład, jakiś wspólny park?
Urbanistyka głupcze. Osiedle piastowskie. Po to jest ten pasaż, żeby ludzie się spotkali w drodze pomiędzy apteką a przychodnią, w drodze do sklepu, do warzywniaka. To jest dobre zaprojektowanie miasta. Dzisiaj takie piekarnie są takimi punktami.
Tak? O, tak. Szczególnie taka piekarnia, gdzie znamy właściciela.
Tak, co więcej, już wiadomo, tak, przychodzę, dzień dobry, już mi od razu...
Tak, odłożyłam panu żytni, bo się kończyło.
Oj, dzisiaj tych bułek nie mamy, a może ciasteczko.
To co zwykle? Na przykład tak, magiczne słowo, które...
Tak samo restauracje lokalne. Jesteśmy w mieście i często korzystamy z tych posiłków w restauracjach. Dobrze, że zna nas obsługa, kelnerka. Czujemy się trochę jak u siebie. Jesteśmy domownikami. To jest to miejsce. Takim miejscem też trochę jest radio, tak? Też przychodzimy, żeby nas ktoś wysłuchał, tak jak słuchacze dzwonią, z kimś pogadać. Te nasze drogi muszą się gdzieś przeciąć. Dobrze zaprojektowane miasto, to, o czym pan redaktor mówił, chodząc, spotykamy się, rozmawiamy. Być może komunikacja miejska też jest takim
wyróżnikiem. Chociaż myślę, że ona raczej wywołuje takie, co prawda świeżo słuchałem Tyrmanda i dziennika 54 roku, gdzie komunikacja była najgorszą sytuacją, jaka się przydarzyła w Warszawie.
No to jest osobny temat i polecam.
Ale chyba nadal to nie jest do końca miejsce, w którym chcemy się spotykać. Raczej chyba się...
Bo gadanie to niekoniecznie słuchanie, czy też rozmowa, to polecam inny temat, jazda komunikacją miejską, jeżeli wszyscy, albo wiele osób rozmawia głośno przez telefon, przewija storyki, można czasami zwariować rzeczywiście.
Jest doświadczenie pandemii. I pojawiły się wtedy różne idee takiego miasta właśnie, które powinno... No, pandemia sfalsyfikowała nasze funkcjonowanie. Nie wszystko dobrze działało. Przede wszystkim planowanie urbanistyczne. Dlatego, że nie mieliśmy też właśnie obszarów ruchu, gdzie mogliśmy funkcjonować. Nawet już po zniesieniu części tych ograniczeń. No ale pojawiły się wtedy takie pomysły, na przykład jak miasto 15-minutowe.
Ale to nie jest, ja wiem, że ma tutaj to trochę na znaczenie ideologiczne, to nie jest głupi pomysł, to jest właśnie firtel.
Ja chcę to wyabstrahować od jakichś...
Ja to rozumiem w kategoriach firtla. Miejsca, w którym mam wszystko, w którym mogę się poruszać, takie są założenia. Może mieć tyle i tyle minut, żeby dojść do parku, ale nie parku w rozumieniu dwa drzewka na krzyż, tylko określonych parametrach, w których będzie cisza, w których będę mógł wypocząć, w których będę mógł odetchnąć. Jedna rzecz mi przyszła co do tych spotkań, epidemia i kontakty online. Pytam studentów czy uczniów, czy się czegoś nauczyliście? Więcej się online nauczyliście, czy przy spotkaniach twarzą w twarz? No oczywiście, tak. Więcej się nauczymy spotykając się ze sobą, rozmawiając, widząc siebie. Jeszcze jedna rzecz, tutaj politycy nam to trochę podpowiadają, gdy zbliża się kampania wyborcza, to co robią? Wychodzą do ludzi, ściskają ręce, poklepują. Potrzebujemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, podawania sobie ręki. Pierwszy kontakt człowieka, pierwszy zmysł człowieka to jest dotyk.
Zresztą w ogóle poczucie przynależności do społeczności, akceptacja sąsiedzka. No wyobrażam sobie na przykład, że ktoś nas nie akceptuje w miejscowości, gdzie mieszkamy, mniejszej, albo czujemy się wyraźnie wykluczeni z jakiejś na przykład społeczności. No to musi działać na nas niemalże fizycznie. Teraz w drugą stronę, jeżeli czujemy się akceptowani, czujemy się, że to jest społeczność, w której my się dobrze czujemy, choćby przez to dzień dobry tutaj pani w piekarni, no to chyba
tylko
mocno...
Tylko znowu wracamy do urbanistyki. Chodzi nam o takie zaprojektowanie przestrzeni, żebyśmy się spotykali, mogli rozmawiać, a nie wpadali na siebie.
No to nigdy nie wywołuje dobrych reakcji, prawda? Szczególnie, jeżeli jesteśmy w przestrzeniach mikro.
Ja ubolewam nad tym, myśląc w tej chwili o tym, co się w Poznaniu buduje, że jest to rzecz nieprzyjazna. To jest zmarnowanie wielu kwartałów miasta.
O czym mówi pan teraz? O tym Ostrowie Tumskim? O tym pomyśle na... Czy nie, czy jeszcze?
Myślę o mieszkaniach deweloperskich.
Aha, w ogóle.
Myślę o Grunwaldzie przy okolicach ulicy Bułgarskiej. Myślę o Wilczaku, gdzie byłem u przyjaciół na takim osiedlu z wielkim dziedzińcem, kiedy słyszeliśmy to, co mówi ktoś po drugiej stronie. Kiepskie, specyficzna akustyka, brak zieleni, koszmarnie drogie mieszkania, ale tak naprawdę trudne do życia, trudne do funkcjonowania.
To może lepiej rzeczywiście pomyśleć o, bo może miastem 15-minutowym jest właśnie wspomniany Konin, Leszno, Gniezno, Ostrów, Kalisz. Może
tak,
to
uważam,
jest,
że miasto, które możemy ogarnąć, w którym znamy, może nie wszystkich, ale znamy swojego lekarza, znamy panią aptekarkę, znamy panią w sklepie, kelnerkę w restauracji, to pozwala na pewną stabilizację i budowę dobrych relacji, po prostu.
Czujemy się bezpieczniej przy tej
Ale też pan redaktor poruszył kwestię, która mnie trochę zaczęła zastanawiać, to jest to poczucie albo przynależności, albo to, czym zaczęliśmy rozmawiać, bo tematów jest mnóstwo, potrzeba pewnej anonimowości.
No tak.
Więc
walczy w nas jedno z drugim. To zależy, bo niektórzy mają bardziej rozwinięte to poczucie takiej prywatności, inni mniej, są bardziej istotami społecznymi, bardziej towarzyskimi. No to już myślę, wchodzimy w kwestie jednostkowe.
Mówimy tak naprawdę o jednej kwestii bardzo ciekawej, o komunikacji, którą rozumieć możemy na różne sposoby. Komunikacji między ludźmi, ale też komunikacji publicznej.
Jeszcze na sam koniec wrócę do tematu pasażu Opieńskiego, od którego zaczęliśmy, bo wczytywałem się w listy mieszkańców, którzy protestują przeciwko temu, żeby stanęły tam bloki. Nawet był taki pomysł do 9 pięter. Chyba to ostatecznie w ramach tych konsultacji społecznych jest gdzieś tam stopniowo zwalczane. Natomiast te ich argumenty to jest wszystko to, o czym my mówimy. Czyli na przykład nagle okaże się, że jeśli powstanie tam kolejnych ileś bloków na 7 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, mieszkańców nowych, to w miejscu, gdzie jest mało parkingów, gdzie pestka bywa w godzinach szczytu tak zatłoczona, że trudno się dostać, bo to już jakby na jednym wózku jadą i kierowcy samochodów, i pasażerowie inni. W miejscu, które nadal nie jest, mimo że to jest stare budownictwo, to nadal ta infrastruktura szkolna, inna, nie jest, już nie przyjmuje tej liczby
będzie
mieszkańców.
Konkretnie kolejne kilkuset, może nie wiem, 1000 mieszkańców, którzy w jakiś sposób będą musieli się zasymilować tej przestrzeni, ale ci mieszkańcy, którzy tam do tej pory dobrze funkcjonowali, nie będą mieli swoich ulubionych sklepów.
Jest zagęszczenie, takie coś po 45 funkcjonowało, jak się ludzi dokwaterowywało na przykład do pokoju.
Zwróćcie uwagę też,
pokoju,
to jest przerażające, kiedy mamy osiedla ratajskie, dobrze zaprojektowane, jest ta przestrzeń. Nie widzę sąsiada po drugiej stronie, tak?
Tylko, że już tam są wstawiane pomiędzy tym bloki.
Bloki. Kolejne. I co więcej, te bloki są ogrodzone płotem. A mogę złośliwie powiedzieć, no dlaczego u siebie nie wyprowadzacie psów, tak? Tylko idziecie do sąsiada. Więc mamy tą prywatność i jednocześnie, czy w ogóle kwestia wspólnot, to jest też duży, duży problem. Każdy tylko dla siebie, bez myślenia o tym, że mamy wspólne interesy, wspólną przestrzeń w tym wszystkim. I zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez deweloperów to naprawdę przeraża, ale nie chciałbym kończyć tego spotkania, tej rozmowy negatywnie. Miasto jest ciągle dobrym miejscem do życia. Wieś też jest piękna, wspaniała, ale jednak potrzebujemy ciągle to, o czym dyskutujemy. Dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do szpitalu, dostępu do sklepów, które są też bardzo potrzebne.
Do kultury, o której mało dzisiaj mówiliśmy. No więc jakoś tak się skupiliśmy o tych kwestiach bardziej.
Myślę, być może
podstawowych.
Ale myślałem, z czego Poznań może być dumny przed wojną i co jest takim czynnikiem przyciągającym innych. Czymś, co też daje pieniądze dla miasta z podatków. Bo to są targi, pomyślałem, jadąc też tutaj do radia przed wojną i po wojnie. W wielu aspektach, także symbolicznych, ale też miejscem, w którym podglądaliśmy to, jak się jest w innych krajach, jak się żyje, tak, jak się funkcjonuje. Dzisiaj targi są w dość trudnej sytuacji, więc pytanie, co jest takim też ważnym wyróżnikiem zmian w mieście, gdzie możemy podpatrywać to, jak miasto kształtować, jak budować, jak dobrze poruszać się po mieście.
A pan spotkał miasto idealne albo prawie idealne? Gdzieś takowe jest?
Konkluzją tego będzie to spotkanie, które mieliśmy tutaj ze słuchaczami. z fajną rozmową, a bez stresu, spokojnie, że możemy porozmawiać o tym, jak to nasze miasto idealne powinno wyglądać, żebyśmy się nie pozabijali w różnych aspektach, a żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać i cieszyć się przyrodą, dobrą komunikacją, zielenią. I tutaj jeszcze pewnie parę rzeczy możemy wymienić.
Gdybym teraz, proszę państwa, cokolwiek dodał do tej puenty, to bym zburzył wszystko to, co tutaj Tomasz Dworek nam pięknie...
Mówmy o dobrych rzeczach, pokazujemy dobre przykłady.
Nakreślił. No i te nasze rozmowy mają pokazywać to, co nas boli, ale także jakie możemy z tego wyciągać wnioski i próbować lepiej żyć obok siebie w relacjach, bo to jest, mam już chyba, powtarzam się, ale to jest ważne zdanie.
Myślę, działajmy na rzecz swoich firtli, tak jak ten protest mieszkańców Opińskiego, mam nadzieję, że będzie wysłuchany, tak społeczne działania w każdym z miast, w Lesznie, Pile, Koninie, w małych firtlach, w Borówcu,
tak, też przecież społeczność ma swoje tematy, którymi musi się zająć.
Warto walczyć o swoje, kulturalnymi metodami oczywiście.
Radny Starego Miasta Tomasz Dworek, Jarosław Fakczyński, Łukasz Kaźmierczak. Spędziliśmy z państwem dwie kolejne godziny nocnych rozmów.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Nocne rozmowy.